Drodzy bracia i siostry, dzisiaj całe chrześcijaństwo zachodnie wspomina Dzień Pięćdziesiątnicy, który odbył się 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Chcielibyśmy powiedzieć o Kościele w kontekście dziejów apostolskich, w kontekście Ducha Świętego. Duch Święty w dziejach apostolskich. Prawdziwy Kościół Chrystusa to Kościół pełen Ducha Świętego tak naprawdę i przezeń prowadzony przez Ducha Świętego. Jest też pocieszany przez Ducha Świętego i wyposażany. Nie można nazwać prawdziwym Kościołem takiego wyznania, w którym nie ma żadnych, ale to absolutnie żadnych cudów, ani nadprzyrodzonych rzeczy na potwierdzenie wiarygodności przesłania, które głosi. Prawdziwy Kościół musi mieć, nie chodzi o to, żeby to tak było jak w dziejach apostolskich, ciągle, stale, ale musi mieć w swojej historii świadectwa, że Duch Święty działał, że miały miejsce nadprzyrodzone rzeczy, bo inaczej no, jest jakąś bardziej organizacją niż Kościołem. W dziejach apostolskich widać to bardzo wyraźnie, jeżeli chodzi o kronikę pierwszych kilku dekad istnienia Kościoła chrześcijańskiego. Duch Święty występuje tu dosłownie 56 razy na 28 rozdziałów, czyli średnio 2 razy na jeden rozdział. Także bardzo często Duch Święty jest wymieniany. I dokonamy sobie, drodzy, takiego przeglądu dziejów apostolskich pod kątem Ducha Świętego. Już w poprzednich latach robiłem przegląd Ewangelii Jana, Ewangelii według Łukasza pod kątem Ducha Świętego, a dzisiaj byśmy zrobili przegląd dziejów apostolskich. Zacznijmy od pierwszego rozdziału, wersetu drugiego. Pierwszy rozdział, werset drugi dziejów apostolskich. Aż do dnia, gdy po wydaniu przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, został wzięty w górę. Widzimy, że polecenia, których Pan Jezus udzielił apostołom, to znaczy wielki nakaz misyjny oraz przykazanie, by apostołowie czekali cierpliwie w Jerozolimie na zesłanie Ducha Świętego, zostały także udzielone przez Ducha Świętego. Jest to powiedziane po wydaniu przez Ducha Świętego poleceń apostołów. Czwarty i piąty werset teraz. A gdy gromadził się z nimi, przykazał im, nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie, że Jan chrzcił w wodzie, wy jednak po niewielu tych dniach zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Jak widzimy, to polecenie, które Pan Jezus przekazał, szczególnie dotyczyło tego, żeby apostołowie czekali na chrzest Duchem Świętym. To miało być coś szczególnego, coś wyjątkowego. Pierwszy rozdział od 6 do 8 wersetu. Gdy więc byli zgromadzeni, dopytywali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Królestwo Izraelowi? On zaś powiedział do nich: nie wam poznać czasu lub pory, który Ojciec ustalił w swej władzy, lecz otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami, tak w Jerozolimie, jak i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Zobaczmy, uczniowie nie mieli dociekać, kiedy nadejdzie Królestwo Boże. Jak wielu ludzi w historii chrześcijaństwa popełniło taki błąd, jak wiele dat wymyślono różnych na powrót Chrystusa. I w czasach reformacji takich dat nie brakowało. I różne inne organizacje apokaliptyczne wiele dat wysuwały. Zupełne nieposłuszeństwo temu, co tu czytamy, prawda? Uczniowie nie mieli dociekać, kiedy nadejdzie Królestwo, lecz w mocy Ducha Świętego być świadkami czyimi? Chrystusa. Bo powiedział: moimi świadkami. W stolicy Izraela, czyli w Jerozolimie, na prowincji, czyli w całym kraju, dalej wśród Samarytan, niezbyt lubianych przez Żydów i vice versa, i potem na całej ziemi. To było ich zadanie. To Bóg Ojciec ustanowił w swoim autorytecie, kiedy przyjdzie Chrystus, a nie jakikolwiek człowiek. I w tym czasie Kościół ma się zająć misją, w czasie, zanim przyjdzie Królestwo Boże. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, werset 16, z kolei pokazują apostoła Piotra, jak on nawiązuje do pewnego proroctwa. Zobaczmy, pierwszy rozdział, werset 16. Mężowie bracia, musiało zostać spełnione pismo, w którym Duch Święty przez usta Dawida zapowiedział o Judaszu, który stał się przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa. Apostoł Piotr nawiązuje do proroctwa, które Duch Święty przekazał przez usta Dawida o zdrajcy Judaszu. Widzimy tutaj pewną taką naukę dla nas, że Duch Święty nie działa w oderwaniu zupełnie od Słowa Bożego, że nie można tak stawiać na przeciwnych biegunach Ducha Świętego i Słowo Boże. Słowo Boże jest potwierdzone przez Ducha Świętego. Duch Święty potwierdza Słowo Boże. Jedno z drugim idzie w parze, więc widzimy, że apostołowie, choć działali nadzwyczajne rzeczy, oni ze Słowa Bożego nigdy nie zrezygnowali. Takie są tendencje czasem w ruchach charyzmatycznych, skrajnych dzisiaj, gdzie mówią, a to ty na Biblii się jeszcze opierasz, dzisiaj są nowe objawienia. Jak jeden pastor powiedział, no to jest Pismo Święte, Świętego, i tu wymienił samego siebie, że on teraz nowe Pismo Święte tworzy. To nie tak, to jest jedno Pismo Święte. Zobaczmy teraz do Dziejów Apostolskich, drugi rozdział od 1 do 4. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I nagle stał się z nieba szum, jakby uderzenie potężnego wiatru, i napełnił cały dom, w którym siedzieli. I ukazały im się rozdzielające się języki jakby ognia, i usiadł na każdym jednym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch dawał im się wypowiadać. I werset 8 i 11. Jak to więc jest, że my słyszymy każdy nasz własny dialekt, w którym zostaliśmy urodzeni? I werset 11. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretańczycy oraz Arabowie słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. W dniu Pięćdziesiątnicy utworzony zostaje Kościół. Inaczej zgromadzenie, wspólnota wywołanych, eklezja z greckiego, czyli wywołani z zewnątrz, żeby tworzyć wspólnotę. Zewnętrznym świadectwem potwierdzającym powołanie Kościoła, dlatego tak spektakularne było to świadectwo, takie widowiskowe, było wylanie Ducha Świętego na 120 uczniów. I oni przemawiali w językach zagranicznych, autentycznych językach. To nie był jakiś bełkot, jak się dzisiaj niekiedy spotyka, co się niesłusznie nazywa mówieniem językami, gdzie ludzie mówią dwie, trzy sylaby i to nie jest żaden prawdziwy język, a mówią, że oni mówią językami. Nie, to były prawdziwe języki zagraniczne, które istniały i których się nie uczyli mówiący nimi, 120 uczniów, ale te języki były udziałem ludzi, którzy tam przybyli na święto, i oni słyszeli tych apostołów mówiących językami z ich krajów. Było to świadectwem dla Żydów z obcych krajów. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, werset 5. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, bogobojni mężczyźni ze wszystkich narodów pod niebem. Zobaczmy teraz dalej. Co to było w gruncie rzeczy? W gruncie rzeczy było to spełnieniem proroctwa Joela o wylaniu Ducha Świętego, to co się stało w dniu Pięćdziesiątnicy. Drugi rozdział od 16 do 21. Apostoł Piotr tłumaczy. Ale to jest to, co było powiedziane przez proroka Joela. I stanie się w dniach ostatecznych, mówi Bóg, że wyleję z mego ducha na wszelkie ciało i prorokować będą wasi synowie i wasze córki i wasi młodzieńcy oglądać będą widzenia i wasi starcy śnić będą sny. I nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. I sprawię cuda na niebie, w górze oraz znaki na ziemi na dole, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, jak księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. I wówczas każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. To jest cytat z proroctwa Joela i wtedy właśnie to proroctwo w znacznej mierze się wypełniło, bo został wylany Duch Święty. Drugi rozdział, werset 33 tłumaczy w kolejnej wzmiance o Duchu Świętym, że to Pan Jezus zesłał Ducha Świętego od Ojca po swoim wniebowstąpieniu. A gdy został wyniesiony na prawicę Boga i otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego, rozlał go, co wy zarówno widzicie, jak i słyszycie. To Pan Jezus zesłał Ducha Świętego. 38 i 39 werset. A Piotr do nich, opamiętajcie się, mówi, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów. Otrzymacie dar Ducha Świętego. Dla was bowiem jest ta obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Z tego tekstu bardzo wyraźnie wynika, że Duch Święty miał być darem dla wszystkich pokutujących i ochrzczonych. Dla wszystkich następnych pokoleń, aż do końca, każdy chrześcijanin ma prawo otrzymać Ducha Świętego. To nie jest tak, że to było tylko właściwe pierwszemu pokoleniu chrześcijan. Idźmy dalej. Czwarty rozdział teraz przechodzimy. Od 8 do 13 wersetu może być dla nas zbudowaniem. Czasami każdy z nas zawiedzie w czymś. Każdy z nas może czymś nie dopisać. Apostoł Piotr bardzo nie dopisał, bo można powiedzieć zupełnie zawiódł, bo zaparł się Pana Jezusa i bał się ludzi. Ale Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, od 8 do 13 wersetu pokazują już go zwycięskiego. Dzięki czemu? Właśnie dzięki Duchowi Świętemu. Zobaczmy. Wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, to znaczy do Najwyższego Sądu Żydowskiego, tak? 70 sędziów. Przełożeni ludu i starsi, ponieważ my dzisiaj jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego słabemu człowiekowi, dzięki któremu został on zbawiony. To niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. W nim ten człowiek stanął wobec was zdrowy. On to jest tym kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym. Nie ma też w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, którym moglibyśmy być zbawieni. I gdy tak przyglądali się śmiałości Piotra i Jana, a zrozumieli, że to nie uczeni, zwykli ludzie, dziwili się, zaczęli też uświadamiać sobie, że byli z Jezusem. Zobaczmy, Piotr, który wcześniej się zaparł Chrystusa, teraz w mocy Ducha Świętego głosi z całą odwagą Pana Jezusa przed Najwyższym Sądem Żydowskim. Czy nie jest potrzebny Duch Święty, żeby mieć odwagę, żeby pokonywać trudności, żeby dać odważne świadectwo, żeby pokonać ludzką słabość, ludzkie ograniczenia? Niezwykle potrzebne. Bez niego nie ma niczego. Teraz zobaczmy dalej. Wiemy o tym, że stała się przykrość apostołom. Zakazano im głosić Ewangelię. I co wtedy robi Kościół? Kiedy zakazano im głosić Ewangelię, gromadzi się i od 24 wersetu czytamy, właśnie od 23. A gdy zostali zwolnieni, to znaczy z aresztu, apostołowie Piotr i Jan przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani i starsi, czyli o tym zakazie głoszenia w imieniu Jezusa. I co zrobili? Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga i powiedzieli: Władco, Ty, który uczyniłeś niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, który ustami naszego ojca Dawida, Twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego, dlaczego zawrzały narody, a ludy uknęły próżności. Powstali królowie ziemi i zeszli się razem przełożeni przeciw Panu i przeciw Jego Chrystusowi. Zeszli się bowiem naprawdę w tym mieście przeciw świętemu słudze Twojemu Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami Izraela, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twoje postanowienie już wcześniej ustaliły, że ma się stać. Apostołowie wierzą, że Bóg przez Ducha Świętego w psalmie drugim przepowiedział wystąpienie Heroda, Piłata, Rzymian i Żydów przeciw Panu Jezusowi. Wyraźnie tu zwracają uwagę, że to Duch Święty objawił i oni zrozumieli, że psalm drugi spełnił się w pierwszym wieku, że wtedy władcy wystąpili przeciwko Panu Jezusowi. I widać znowu, że Kościół wysoko cenił Słowo Boże. To nie byli jacyś marzyciele, jacyś prorocy z Zwickau z czasów Lutra, którzy mówili, że nam już Słowo Boże nie jest potrzebne, wewnętrzne światło Ducha jest wystarczające. Nie. Prawdziwy Kościół docenia Ducha Świętego, ale docenia także Słowo Boże. I jedno i drugie idzie w parze. I teraz zobaczmy dalej, co się stało, kiedy się tak pomodlili. Werset 31. A gdy się pomodlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i zostali napełnieni wszyscy Duchem Świętym i mówili Słowo Boże z ufną odwagą. A zatem apostołowie i uczniowie zostają napełnieni Duchem Świętym ponownie, by pomimo prześladowań odważnie głosić Słowo Boże. Czyli zobaczmy, jak bardzo potrzebny jest Duch Święty. Ale Ducha Świętego można też zasmucić, a nawet znieważyć. Piąty rozdział Dziejów Apostolskich jest uczciwym sprawozdaniem o Ananiaszu i Safirze, którzy zgrzeszyli bardzo przeciw Duchowi Świętemu, co przypłacili śmiercią. Dzieje Apostolskie, piąty rozdział, 3 wersetu. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce? Także okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś sobie część z zapłaty za rolę. Czy gdy należała do ciebie, nie była twoją, a po sprzedaniu czy należność nie pozostawała w twojej mocy? Co sprawiło, że dopuściłeś w sercu do tego czynu? Nie skłamałeś ludziom, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wydał ostatnie tchnienie. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy tego słuchali. Zobaczmy, jak to jest powiedziane. Okłamałeś Ducha Świętego, nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Widzimy, że Duch Święty jest tak wysoko postawiony, ponieważ jest Bogiem. Skoro okłamanie Ducha Świętego jest równoznaczne z okłamaniem Boga, to znaczy, że Duch Święty jest najwyraźniej osobą boską. I 9 i 10 werset. A Piotr do niej: co się stało, że umówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali twojego męża, są u drzwi i ciebie wyniosą. I natychmiast upadła u jego nóg i oddała ostatnie tchnienie. A gdy weszli młodsi, znaleźli ją martwą, wynieśli ją zatem i pogrzebali obok jej męża. Tu jest mowa z kolei o wystawianiu na próbę Ducha Pańskiego. Gdyby Duch Święty nie był osobą, nie można byłoby go wystawiać na próbę. W jakiś sposób obrażać, znieważać, prowokować. A tu widać takie działania przez kłamstwo. Oni chcieli uchodzić za lepszych, niż byli w rzeczywistości. Wystrzegajmy się takiej obłudy. Nie próbujmy robić na wszystkich wspaniałego wrażenia, podczas gdy rzeczywistość jest inna. Można to przyrównać do jabłka, które pięknie wygląda, a w środku jest robak. Czy taka gruszka, która wewnątrz jest cała sina, tak? A na zewnątrz ładnie wygląda. Nie bądźmy tacy. Bądźmy szczerzy, nie bądźmy obłudni jak ci ludzie. Komu Bóg daje Ducha Świętego? To jest też ciekawe. Dzieje apostolskie 5:32. A my jesteśmy świadkami tych spraw, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Zobaczmy. Bóg daje Ducha Świętego właśnie ludziom posłusznym. Posłusznym Ewangelii, posłusznym Słowu Bożemu, posłusznym Jemu. I Duch Święty jest nazwany świadkiem. To znowu potwierdza, że jest osobą, bo na równi jest stawiany z ludźmi apostołami. My jesteśmy świadkami, a także Duch Święty, mówi apostoł Piotr. 6 rozdział od 1 do 3 wersetu wskazuje, że w pierwszym wieku apostołowie tak cenili sprawy duchowe, że nawet do zwykłej posługi wyznaczali ludzi mających Ducha Świętego. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 6 rozdział od 1 do 3. W tych dniach, gdy liczba uczniów rosła, doszło do szemrania helenistów przeciw Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze przeoczano ich wdowy. Wówczas 12 zwołało rzeszę uczniów i powiedziało: nie byłoby pożądane, gdybyśmy porzucili słowo Boga, aby usługiwać przy stołach. Znajdźcie sobie natomiast, bracia, 7 cenionych mężczyzn, pełnych ducha i mądrości, którym zlecimy tę potrzebę. Czyli zobaczmy, taka wydaje się prosta praca, usługiwanie przy stołach wdowom, pokarmami, tak, posiłkami, napojami. A jednak wybrano do tego celu 7 diakonów, jak to się popularnie mówi, czyli takich braci usługujących, pełnych Ducha Świętego. Kościół przykładał dużą wagę do strony duchowej. Byle jakiego kelnera nie dali. Dali duchowych ludzi, tak? I zobaczmy dalej. 6 rozdział, werset 5 mówi bliżej o jednym z tych ludzi. I spodobało się to słowo całej rzeszy i wybrali Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego. Zobaczmy. Szczepan był pełen wiary i Ducha Świętego. I on był do tej posługi wyznaczony. Dalej Filipa. Inne imiona nam za dużo nie mówią. W każdym razie apostołowie nałożyli na nich ręce, pomodlili się nad nimi. I dalej czytamy już o Szczepanie. 6 rozdział od 8 do 10 wersetu. Szczepan zaś pełen łaski i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. Powstali zaś niektórzy z tak zwanej synagogi wyzwoleńców, Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków oraz tych z Cylicji i Azji i rozprawiali ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, którym przemawiał. Więc widzimy, że służba Szczepana rozszerzyła się. On początkowo opiekował się tymi wdowami, ale widać, że też czynił cuda i wielkie znaki i miał taką mądrość Ducha Świętego, że jego przeciwnicy nie potrafili mu sprostać. Było to dokładnym spełnieniem się zapowiedzi Pana Jezusa z Ewangelii według Łukasza, 21 rozdział, werset 15. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, które nie zdołają się przeciwstawić ani oprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. Dokładnie się to spełniło na Szczepanie. Słowa Pana Jezusa są prawdą. Jemu niech będzie chwała. I Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 51 werset wskazują, jak to Szczepan wytknął nieposłuszeństwo swoim oprawcom, swoim prześladowcom wobec właśnie Ducha Świętego, bo był sądzony, pod fałszywymi zarzutami i Duchu Świętym wykazał im grzech. Ludzie twardego karku, nieobrzezanych serc i uszu, wy zawsze opieracie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Więc powiedział prawdę nienawróconym Żydom, że sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. Ale otrzymał też niezwykły dar, werset 55. On tymczasem pełen Ducha Świętego ze wzrokiem utkwionym w niebo zobaczył chwałę Boga oraz Jezusa stojącego po prawicy Boga. Duch Święty dał Szczepanowi widzenie chwały Boga Ojca oraz Pana Jezusa po jego prawicy. Nadzwyczajna sprawa, nadzwyczajne posilenie dla tego wiernego sługi, który za chwilę miał umrzeć pod ciosami kamieni. Więc widzimy, jakie pocieszenie otrzymał. Myślę, że też w Duchu Świętym powiedział: Panie, nie policz im tego grzechu, jak mi werset 60. 8 rozdział 14 do 17 wersetu opisuje nawrócenie Samarytan. Apostołowie okazali się posłuszni. Pierw głosili Ewangelię w Jerozolimie, potem na prowincji, a później poszli do Samary. I czytamy, co się stało. 8 rozdział Dziejów Apostolskich od 14 wersetu. Gdy zaś apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy po przybyciu modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich jeszcze nie zstąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Więc widzimy tutaj Samarytan, którzy choć byli ochrzczeni, potrzebowali jeszcze Ducha Świętego. Na pewno potrzebne było też powiązanie tego świeżo narodzonego kościoła samarytańskiego z kościołem w Jerozolimie, żeby po prostu apostołowie byli z nimi w kontakcie, żeby pokonać wszelkie jakieś uprzedzenia. Ale poza tym ten tekst mówi, że niekoniecznie każdy ochrzczony od razu jest napełniony czy ochrzczony Duchem Świętym. To jest bardzo ważny tekst, że to są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest chrzest, a druga rzecz jest nałożenie rąk i otrzymanie Ducha Świętego. To są dwie rzeczy, trzeba pamiętać o tym. Idziemy dalej, drodzy. 8 rozdział od 18 do 20 wersetu. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im mnie tę władzę, aby ten, na kogo nałożę ręce, otrzymywał Ducha Świętego. Piotr zaś powiedział do niego: twoje srebro wraz z tobą niech będzie na zgubę, ponieważ sądziłeś, że dar Boga można nabyć za pieniądze. Daru Ducha Świętego, drodzy, nie można kupić za pieniądze, nie można też w jakiś sposób kupczyć z prawami Bożymi, tak jak niektórzy to robią. To nie jest Boża droga. To są Boże dary, z pieniędzmi tu nie wolno w jakiś sposób manipulować. Dzieje apostolskie, 8 rozdział od 29 wersetu, z kolei opisują Filipa w dalszej działalności, bo tam był w Samarii, teraz idzie dalej. Tu zaś powiedział Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego rydwanu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał go, jak czyta proroka Izajasza i zapytał: czy rozumiesz to, co czytasz? A on odpowiedział: jak mogę, skoro mnie nikt nie prowadzi? I poprosił Filipa, aby wsiadł i przy nim usiadł. O kim tu mowa? O Etiopczyku, tak? Dostojniku królowej etiopskiej. Duch Święty prowadzi Filipa na drogę pustą. Wydaje się, spotkanie tam kogoś graniczy z cudem, a jednak na tym pustkowy spotyka człowieka, który jeszcze w dodatku czyta kluczowy rozdział Księgi Izajasza dotyczący Mesjasza, a jest tylko, można powiedzieć, sympatykiem lub nawet wyznawcą judaizmu, prozelitą, ale jeszcze nie poznał Pana Jezusa. I zobaczymy, co się dalej dzieje. Coś niesamowitego, kiedy już ten Etiopczyk się nawraca, przyjmuje chrzest. 39 werset mówi: gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go już więcej nie zobaczył, lecz z radością jechał dalej swoją drogą. Czyli po tym zajściu Duch Pański porywa Filipa i przerzuca go jakby w inne miejsce. Niesamowite rzeczy. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, werset 12, pokazuje z kolei coś innego. 9 rozdział, werset 17. Gdy Saul z Tarsu się nawraca, zostaje apostołem Pawłem, otrzymuje Ducha Świętego. I Ananiasz poszedł, wszedł do domu, nałożył na niego ręce i powiedział: Saulu, bracie, Pan przysłał mnie, Jezus, którym ukazał ci się w drodze, którą szedłeś, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Więc widzimy, że również apostoł Paweł otrzymał Ducha Świętego. I kiedy on, najgorszy prześladowca, się nawrócił, z Kościołem zaczęło być lepiej. 31 werset. Tymczasem zgromadzenie, inaczej Kościół, po całej Judei, Galilei i Samarii miało pokój, budowane i kroczące w bojaźni pańskiej, a dzięki zachęcie lub pociesze, według innych przekładów, Ducha Świętego pomnażało się. Czyli zgromadzenie Kościoła się pomnażało, otrzymywało pociechę Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, 10 rozdział od 19 do 20 wersetu, pokazuje z kolei rolę Ducha Świętego dalej w ewangelizacji, bo tam widzieliśmy, Duch Święty działał w ewangelizacji, tak? Bardzo wyraźnie w ewangelizowaniu Samarytan, w ewangelizowaniu Etiopczyka, a teraz jeśli chodzi o pierwszą, większą grupę pogan. 10 rozdział. Piotrowi zaś, zastanawiającemu się nad widzeniem, Duch powiedział: oto szukają cię trzej mężczyźni, ale wstań, zejdź na dół i idź z nimi bez powątpiewania, gdyż ja ich posłałem. Duch Święty prowadzi apostoła Piotra do Korneliusza, tak, przywódcy wojskowego Rzymianina, który jest czcicielem jedynego Boga, ale jeszcze nie jest chrześcijaninem. W rezultacie pierwsza większa grupa pogan przyłącza się do Kościoła. I apostoł Piotr w przemowie do nich wskazuje na Chrystusa, że w jego dziele, w jego działalności także Duch Święty odgrywał wielką rolę. Dzieje apostolskie 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził on wszędzie, czynił dobrze i leczył wszystkich uciskanych przez diabła, gdyż był z nim Bóg. Tu właśnie czytamy bardzo ważną rzecz. Piotr wskazuje, że Pan Jezus był namaszczony czym? Duchem Świętym i mocą. A to wyraźnie oznacza, że Duch Święty nie jest mocą, ale ją po prostu posiada. Jest osobą boską, posiadającą wielką moc. I teraz zobaczmy Dzieje Apostolskie, 10 rozdział od 44 do 48. Duch Święty przerywa kazanie Piotra i stają się nadzwyczajne rzeczy. Zanim jeszcze zostają chrzczeni, coś się dzieje. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tego słowa. I zdumieli się wierzący należący do obrzezanych, którzy przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy ktoś może zabronić wodę, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Polecił więc ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Następnie uprosili go, aby pozostał z nimi kilka dni. Więc widzimy, że Korneliusz wraz ze zgromadzonymi poganami otrzymują Ducha Świętego. Wszyscy oni mówią językami na znak tego, że to jest zewnętrzny dowód, że otrzymali Ducha Świętego. Zostają ochrzczeni po otrzymaniu Ducha Świętego. Czyli w odwrotnej kolejności niż zwykle to bywa. Zwykle ktoś zostaje ochrzczony, a potem otrzymuje Ducha Świętego, a tu było inaczej. Ale Bóg nie zawsze działa w konwencjonalny sposób. Tu chodziło przede wszystkim o przekonanie Żydów, którzy byli tam obecni, wierzących w Pana Jezusa, że Bóg przyznaje się także do pogan i nie narzuca im prawa mojżeszowego, nie narzuca im obrzezania, przyjmuje ich po prostu z łaski do siebie. Ostrożni potem Żydzi pytają, o co tutaj chodzi, gdy wraca Piotr do Jerozolimy, ma trochę problem z wierzącymi Żydami, którzy są bardzo konserwatywni. 11 rozdział, werset 12. A Duch powiedział mi, abym poszedł z nimi bez wahania. Poszło też ze mną tych sześciu braci i tak przyszliśmy do domu tego człowieka. Więc apostoł Piotr relacjonuje ostrożnym Żydom, że to Duch Święty skierował go do pogan. 11 rozdział, 15 i 16 werset. A gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas na początku, i przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił w wodzie, wy zaś zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Apostoł Piotr tutaj wskazuje, że poganie tak samo zostali ochrzczeni Duchem Świętym jak Żydzi. I skutecznie uspokaja zaniepokojonych Żydów, że poganie, tak można powiedzieć, ulgowo zostali włączeni do Kościoła. Mamy też wspaniałych ludzi, którzy byli pełni Ducha Świętego, właśnie opisanych w Dziejach Apostolskich. Jednym z nich był Barnaba, 11 rozdział Dziejów Apostolskich od 22 do 24. Słowo o nich dotarło do uszu zgromadzenia w Jerozolimie, wysłali więc Barnabę, aby poszedł aż do Antiochii. On, gdy tam przybył i zobaczył łaskę Bożą, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby z poświęceniem serca trwali w Panu. Był to bowiem człowiek dobry, pełen Ducha Świętego i wiary. I znaczny tłum został pozyskany dla Pana. Barnaba był człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary, co sprawiało, że jego służba była owocna. I on był właśnie tam w Antiochii. Zobaczył, jak ludzie pięknie się tam nawrócili, jak poganie uwierzyli. Powstał tam pierwszy zbór pogano-chrześcijański, można powiedzieć. I w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale od 27 do 30 czytamy z kolei, jakie proroctwo Duch Święty dał. W tych zaś dniach przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. Jeden z nich imieniem Hagabos, albo inaczej Agabus, powstał i zaznaczył przez ducha, że na całym świecie nastanie wielki głód. Nastał on też za Klaudiusza. Co do uczniów natomiast, tak jak kogo było stać, każdy z nich postanowił posłać pomoc braciom mieszkającym w Judei. To też uczynili, posyłając ją prezbiterom za pośrednictwem Barnaby i Saula. Więc widzimy, że Duch Święty dał prorokowi Agabusowi prawdziwe proroctwo, co pomogło uczniom wesprzeć zubożałych braci w Judei, bo tam nastał głód. Więc widzimy, jak dobroczynna jest rola Ducha Świętego, także taka bardzo praktyczna, można powiedzieć. Dzisiaj trudno spotkać jakiegokolwiek prawdziwego proroka, natomiast czasami Duch Święty rzeczywiście prowadzi czy wspólnoty chrześcijańskie, czy poszczególne osoby, dając pewne zrozumienie pewnych sytuacji, tak jak to było w Armenii przed tą rzezią dokonaną przez Turków osmańskich, kiedy to ponad milion Ormian zostało wymordowanych. Chrześcijanie, i nie tylko jednego wyznania, ale większej liczby wyznań w Armenii, wiedzieli o tym, że muszą się po prostu z Armenii wynieść, że coś strasznego ich czeka. Nie wiedzieli dokładnie co, ale Duch Święty im to objawił. I Duch Święty rzeczywiście jest w stanie takie rzeczy objawiać. 13 rozdział, 2 i 4 werset. Inna sprawa. Gdy tak służyli Panu i pościli, Duch Święty powiedział: oddzielcie mi już Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich sobie powołałem. I werset 4. Oni zatem wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, stamtąd natomiast odpłynęli na Cypr. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Duch Święty przemawia, czytamy, Duch Święty powiedział lub rzekł, zależnie od przekładu. Tylko osoba może mówić. Duch Święty używa wobec siebie zaimka osobowego. Oddzielcie mi. I mówi, że jest suwerenny, bo powołałem. On powołał tych uczniów do służby apostołów. Więc widzimy, że Duch Święty przemawia, powołuje Barnabę i Saula na misjonarzy i wysyła ich na misję. Werset 4 mówi, wysłani przez Ducha Świętego. I teraz zobaczmy 13 rozdział od 8 do 12. W czym pomógł Duch Święty Pawłowi na Cyprze? Jednak Elimas, mag, tak bowiem tłumaczone jest jego imię, zaczął im się przeciwstawiać, starając się odwieść prokonsula od wiary. Saul zaś, albo też Paweł, napełniony Duchem Świętym, wpatrzył się w niego i powiedział: pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? A oto teraz ręka Pana na tobie i będziesz ślepy i nie będziesz oglądał słońca do czasu. Natychmiast też ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokół szukał, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul zobaczył, co się stało i uwierzył zdumiony nauką Pana. Więc widzimy tutaj sytuację, że Duch Święty pomaga Pawłowi unieszkodliwić czarownika żydowskiego, który utrudniał przyjęcie Ewangelii urzędnikowi, prokonsulowi Sergiuszowi Pawłowi. To był mądry człowiek, ten prokonsul, ale miał takiego człowieka w swoim otoczeniu. I apostoł Paweł unieszkodliwił tego fałszywego nauczyciela, tego maga, przez co prokonsul nawrócił się. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, opisują cudowne nawrócenie wielu pogan, w tym też uczestniczył Duch Święty. I to było w Antiochii, w krainie Pizydia. I ci poganie, czytamy, jak bardzo radośni byli. Dzieje apostolskie 13:52. Uczniowie zaś pozostawali pełni radości i Ducha Świętego. Drodzy, bez Ducha Świętego nie jest możliwa prawdziwa taka niekłamana radość. Ja wiem, że można mieć radość na przykład z dobrej komedii, z jakiejś rozrywki. To wszystko tak, ale to nie jest trwała radość, o której pisał Paweł w liście do Filipian, radujcie się w Panu zawsze. Ta trwała radość wynika z takiej świadomości, którą budzi Duch Święty, że należymy do Boga, że Bóg nas umiłował, że nas przyjął, że jest z nami, że przeprowadzi nas przez wszystko. Także to jest ta prawdziwa radość. 15 rozdział, werset 8 pokazuje z kolei pewien problem. To znaczy 15 rozdział opisuje sytuację, kiedy powstał spór, czy poganie mają być obrzezywani i przestrzegać Tory, czyli prawa mojżeszowego. Apostoł Piotr przypomina wtedy, że Korneliusz i zgromadzeni u niego poganie otrzymali Ducha Świętego jak wcześniej Żydzi. 15 rozdział, werset 8. Bóg też, który zna serca, złożył im świadectwo przez to, że dał im Ducha Świętego tak jak i nam. Czyli to był kluczowy argument Piotra. Skoro Bóg przez Ducha Świętego dał świadectwo, że przyjmuje tych pogan i nie wymaga od nich obrzezania ani przestrzegania prawa mojżeszowego, to nie możemy się temu sprzeciwić. Poganom jednak dano, wierzącym z pogan, dano minimum wymagań bożych, o czym mówi 28 i 29 werset. Uznaliśmy bowiem za słuszne Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz tych rzeczy koniecznych. Wstrzymywać się od tego, co ofiarowane bóstwom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Od tego się wstrzymując, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Zatem Duch Święty wraz z apostołami, co znowu przemawia, że jest boską osobą, bo on także postanowił to, uznał to za słuszne, podał takie minimum wymagań, żeby chrześcijanie pochodzący z Żydów i z pogan mogli pokojowo współistnieć. Na czym te wymagania polegały? Unikać uczestniczenia w ucztach pogańskich, które były uczci bogów pogańskich, które były wtedy bardzo rozpowszechnione. Od spożywania mięsa z krwią, tak? Czy uduszonego mięsa, które było niewykrwawione, bo to na pewno nie dotyczy transfuzji krwi, jak świadkowie Jehowy dzisiaj twierdzą. Tam chodziło tylko o spożywanie. Zresztą ultraortodoksyjni Żydzi, którzy bardzo ściśle przestrzegają prawa mojżeszowego, uznają transfuzję, natomiast nie spożywają jedzenia z krwią. Mają zasady koszerności, gdzie wykrwawia się jedzenie. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której mieli się wystrzegać, to nierządu, który był plagą pogańskiego społeczeństwa. Idźmy dalej. 16 rozdział od 6 do 7 wersetu. Znowu Duch Święty prowadzi działalność głoszenia. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, powstrzymywani przez Ducha Świętego od głoszenia słowa w Azji. Zobaczmy, niezwykła rzecz. Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Dalej. A gdy podeszli do Mizji, próbowali udać się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Duch Święty nie pozwala Pawłowi i Sylasowi głosić w Azji Mniejszej ani w Bitynii. To on kieruje Duchem Bożym. Jeżeli on zamyka jakieś drzwi, na siłę nie próbujmy wyważać, bo to Duch Święty tronie drogę. 19 rozdział od 1 do 7 wersetu z kolei opisuje nietypową sytuację uczniów Jana Chrzciciela, którzy jakby są wyrwani z kontekstu, jakby są poza kręgiem chrześcijańskim. I co się dzieje? Dzieje apostolskie, 19 rozdział od 1 do 7. Stało się zaś, gdy Apollos przebywał w Koryncie, że Paweł przeszedł obszary wyżynne i przyszedł do Efezu. Tam spotkał jakiś uczniów i zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Oni do niego, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w czym więc zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Wtedy Paweł powiedział, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania, mówiąc ludowi, żeby uwierzyli w tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty, mówili też językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężczyzn około 12. Zatem uczniowie Jana Chrzciciela przyjmują chrzest, otrzymują Ducha Świętego, czego zewnętrznym dowodem było mówienie językami i prorokowanie. Więc widzimy, że oni nie byli chrześcijanami do tej pory. Oni byli nadal pod nauką Jana Chrzciciela i potrzebowali takiego wyraźnego działania Ducha Świętego i prawdziwego chrztu chrześcijańskiego. Idziemy dalej. 20 rozdział Dziejów Apostolskich, 22 i 23 werset. A oto teraz związany w duchu idę ja do Jerozolimy, nieświadom, co mnie w niej spotka, prócz tego, co mi Duch Święty w każdym mieście poświadcza, mówiąc, że czekają mnie więzy i uciski. Duch Święty prowadził Pawła do Jerozolimy i zapowiadał mu cierpienia. To kolejna rola Ducha Świętego. Objawianie prawdy, objawianie, co czeka człowieka, który mu służy. Niekiedy Duch Święty przygotowuje nas na jakieś doświadczenia, daje pewne przekonanie, co nas czeka. I apostoł Paweł wiedział. Duch Święty też ustanawia prawdziwych biskupów w Kościele. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Tu chciałem powiedzieć, że wielu ludzi w różnych kościołach jest ustanowionych tylko przez ludzi. Mówi się na przykład o nich w niektórych kościołach czy wyznaniach, że z łapanki biorą ludzi. Byle przystojny, wysoki, dobrze gadał, to nadaje się na kaznodzieję. Ludzie ustanawiają. A tutaj czytamy, że to Duch Święty ustanawia. Zobaczmy, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zgromadzenie Boga, które sobie nabył przez swą własną krew. Widzimy, że w prawdziwym Kościele to Duch Święty ustanawia biskupami. Co to nas uczy? Że Duch Święty jest osobą, wyraża wolę, działa konkretnie, podejmuje pewne decyzje. Druga nauka z tego tekstu jest taka, że zgromadzenie Boga, które sobie nabył przez swą własną krew. Czyli Bóg w osobie swego Syna zapłacił krwią za to zgromadzenie. Przejdźmy do Dziejów Apostolskich, 21 rozdział, werset 4. Wtedy odszukaliśmy uczniów i pozostaliśmy tam 7 dni. Oni za sprawą Ducha mówili Pawłowi, żeby nie wstępował do Jerozolimy. Duch Święty ostrzegał Pawła przed zagrożeniami w Jerozolimie. Najpierw przez uczniów, a potem przez proroka Agabusa, o czym mówi 10 i 11 werset. A gdy przebywaliśmy tam przez dłuższy czas, przybył z Judei pewien prorok imieniem Hagabos. Przyszedł on do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i powiedział: to mówi Duch Święty, mężczyznę, do którego należy ten pas, tak zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą go w ręce pogan. I dochodzimy, drodzy, już do ostatniego z 56 wzmianek o Duchu Świętym, Dziejach Apostolskich, 28 rozdział, od 25 do 28 wersetu. Apostoł Paweł jest po odwołaniu się do cesarza w areszcie domowym, odwiedza go grono miejscowych Żydów, nienawróconych, jeszcze niewierzących w Pana Jezusa, i on im tłumaczy, jak tutaj spełnia się Słowo Boże. Poróżnieni zaś między sobą zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł powiedział jedno słowo. Trafnie Duch Święty powiedział do waszych ojców przez proroka Izajasza, mówiąc: przyjdź do tego ludu i powiedz: będziecie wytężać słuch, lecz nie zrozumiecie. Będziecie wysilać wzrok, lecz nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu i uszami ciężko słuchali i swoje oczy zamknęli, aby nie zobaczyć oczami, nie usłyszeć uszami i nie rozumieć sercem i nie nawrócić się, a ja bym ich nie uleczył. Niechże wam zatem będzie wiadome, że narodom zostało posłane to zbawienie Boże. Oni też będą słuchać. Duch Święty przepowiedział, że naród żydowski w swojej masie, w większości, nie przyjmie Ewangelii, ale narody, czyli narody pogańskie, będą bardziej skore do tego. Wiemy, że Duch Święty też objawił później Pawłowi w 11 rozdziale listu do Rzymian, że ta zatwardziałość nie jest na zawsze, że w czasach ostatecznych gromada ogromna Żydów zwróci się znowu do Mesjasza i nawróci się. Warto przeczytać, zachęcam, w domu, gdzie list do Rzymian, 9 rozdział do 11, które mówią o przyszłym zbawieniu Żydów. Tak więc dokonaliśmy sobie przeglądu, drodzy, wszystkich 56 miejsc, które wymieniają Ducha Świętego z nazwy, ale to nie jest to wszystko tam, co ja wymieniłem. Bo w wielu tych miejscach Duch Święty nie jest wymieniony, a Jego działanie jest jak najbardziej widoczne. Do czego chciałbym nawiązać? Po prostu Kościół Pana Jezusa jest zarazem Kościołem Ducha Świętego. Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa nie należy tylko do Boga Ojca i Bóg Ojciec się tam nie tylko przejawia, ale też i Pan Jezus, ale też i Duch Święty. Duch Święty, jak z tych wszystkich wzmianek czytaliśmy, kieruje wyraźnie dziełem Bożym. Prowadzi grupy chrześcijan całe, tak? Widzieliśmy na przykład apostołów, kiedy podejmowali decyzje w Jerozolimie co do wierzących z pogan. Prowadzi jednostki, jak Filipa w ewangelizacji, czy Piotra, którego skierował do Korneliusza. Wyposaża. Ludzie byli pełni Ducha Świętego i mądrości. Wyposaża w odwagę. Bo czytaliśmy, jak pomimo prześladowań chrześcijanie odważnie głosili Słowo Boże. Duch Święty pozwala dokonywać nadprzyrodzonych też czynów. Widzieliśmy także tam nadprzyrodzone rzeczy, cuda i znaki chociażby, które czynił Szczepan. I jest dany posłuszny. I teraz musimy sobie jedną rzecz na koniec wytłumaczyć, że takie ujęcie Ducha Świętego nie jest monopolem żadnego wyznania o charakterze charyzmatycznym czy zielonoświątkowym. Ja przedstawiłem po prostu to, co mówią dzieje apostolskie. Dlaczego nie? Ponieważ wcale to nie oznacza, że Duch Święty działa w Kościele, ta prawda, że Kościół to ma być jeden wielki chaos, jakiś charyzmatyczny, jakiś bałagan, jakieś dziwactwa, nic z tych rzeczy. Pierwszy Kościół miał dość uporządkowane nabożeństwa, wbrew pozorom, w których Duch Święty się świetnie odnajdywał. Bo apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, werset 33, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. I werset 40, a wszystko niech się dzieje godnie i według porządku. Takie wczesnochrześcijańskie dzieła jak Didache, oceniane na 90 rok, opisują nabożeństwo uporządkowane, gdzie były powtarzalne pewne formy i one się powtarzały ciągle. Tam było powiedziane, jak mają się modlić, jak ma to wszystko wyglądać. Także porządek a Duch Święty to nie są rzeczy przeciwstawne. Bałagan wcale nie jest dziełem Ducha Świętego, jest duchem raczej zamieszania. Stąd powinniśmy być jak najbardziej otwarci na Ducha Świętego, tak jak pierwszy Kościół, ale pamiętać, że wiele osób, które dużo mówi o Duchu Świętym, niekoniecznie rzeczywiście reprezentuje godnie Ducha Świętego czy Boga. Jest wiele dzisiaj charyzmatycznych, skrajnych wspólnot, które praktykują najróżniejsze dziwne rzeczy. Na przykład wierzą, że z ludzi wierzących można wypędzać demony i wiele innych rzeczy praktykują, które nie są prawdziwe. To nie znaczy, że nie ma prawdy. Bo na drugim biegunie są chrześcijanie, którzy popadli w to, co brat Toze nazywał tekstualizm. Suche słowo, bez ducha, gdzie pewien długoletni starszy jednego ze zborów tego rodzaju powiedział: my dużo wiedzieliśmy o Panu Jezusie, mieliśmy dużą wiedzę o Panu Jezusie, ale Pana Jezusa praktycznie nie znaliśmy. Więc to jest druga skrajność, suche chrześcijaństwo, bez Ducha Świętego, uprzedzone do wszystkiego, co nadzwyczajne, co z Ducha Świętego. To też jest niezdrowe podejście, drodzy, bo nie możemy być tacy zamknięci, gdyż Bóg nie ma związanych rąk. On jest suwerenny. On kiedy chce, może uzdrowić. Kiedy chce, może kogoś obdarzyć nadzwyczajnym powołaniem. Co to jest nadzwyczajne powołanie? Normalne powołanie jest takie, kiedy biskupi nakładają ręce i wyznaczają kogoś na prezbitera i tak dalej. Czy inni prezbiterzy. A nadzwyczajne powołanie, kiedy Bóg powołuje kogoś do służby i obdarza go od razu dowodami, że jest tym człowiekiem i posługuje się nim. Byli tacy w historii Kościoła i nie brakowało tak. Więc po prostu musimy pamiętać, że samo słowo bez Ducha Świętego można uschnąć. Można naprawdę umrzeć i można popaść w taką literę, że na przykład niektórzy ludzie chlubią się, że wierzą tak jak Arthur Pink. Że Bóg nie kocha wszystkich ludzi i nie chce wszystkich zbawić. Do tego doszli, że miliony ludzi rodzą się już skazane na piekło, bo Bóg tak postanowił przed wiekami. Do tego doszli, odchodząc od Ducha Świętego, skupiając się na literze. A drudzy mówią: ja już sam piszę swoje Słowo Boże. Ja już tutaj mam święty taki, pan, pastor taki. I więc unikajmy tych skrajności. Słowo Boże i Duch Święty muszą iść w parze. Bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, bardzo potrzebujemy Słowa Bożego. Nie negujmy, że dzisiaj mogą pojawić się nadzwyczajne rzeczy, jak uzdrowienia, cuda. Badajmy wszystko, nie bądźmy pochopni też w przyjmowaniu wszystkiego, co się mówi. Wszystko musi być udokumentowane. Ktoś, kto naprawdę mówi, że ma skuteczną modlitwę, uzdrowienie, nie powinien się wstydzić i bać sprawdzenia przez lekarza. Że badanie wykazało, że była wada jakaś, potem nie ma. Prawdziwy człowiek nie boi się sprawdzianu. Jest takie nawet powiedzenie kiedyś naszego jednego z pisarzy: prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Więc niech to świadectwo, które dzisiaj przedstawiłem, nas zachęci, żebyśmy zabiegali o Ducha Świętego, żeby Duch Święty tak naprawdę nas posiadał w większej mierze, bo Bez tego nie ma szczęścia w życiu chrześcijańskim. Bez tego nie ma owocności. Ale zarazem pamiętajmy, żeby w tym wszystkim zachować duchową równowagę. Nie odrywać się od Słowa Bożego. I odwrotnie też nie negować działań Ducha Świętego nadprzyrodzonych, nie opierać się tylko na Biblii, lekceważąc Ducha Świętego, mówiąc, że wszystkie dzisiaj dary, ducha, cuda, znaki są od diabła, tak jak niektóre wyznania to robią. To jest grzech, bo można zgrzeszyć przeciw Duchowi Świętemu, można nazwać dzieło Boże diabelskim i to by było strasznym grzechem. Dlatego zachowajmy równowagę, ale pamiętajmy, dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu, on jest nam konieczny. Kościół to także Kościół Ducha Świętego. Amen.